Ja i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, a dzisiaj pan doktor Szewko zainspirował mnie w dwóch sprawach, które to tematy poruszyłem w komentarzu u niego, ale to nie jest najistotniejsze. Znaczy te komentarze w tej chwili znacznie bardziej rozszerzę, dlatego że rzecz moim zdaniem jest w obydwu przypadkach, rzecz jest warta grzechu. Czyli pan Szewko w pewnym momencie na początku swojego dzisiejszego wystąpienia, to znaczy wystąpienia, które nosi tytuł Ukraina, tajny plan Trumpa, odwrót z gazy i tak dalej. Meksyk zrywa z Ekwadorem, Birma, klęska hunty. A na początku tego długiego speechu, prawie półtora godzinnego, no gdzieś tam na początku w każdym razie, może nie zupełnie na początku, ale gdzieś tam na początku, pan Szewko znęca się, w cudzysłowie oczywiście, nad panem Trumpem, wówczas prezydentem, i wyliczał jego różnorakie osiągnięcia, w cudzysłowie oczywiście. No istotnie, doskonale pamiętam to, co pan Trump wyczyniał, szczególnie na teatrze Azji Wschodniej, zarówno w przypadku Chin, jak i w przypadku Korei Północnej. Więc to już to pamiętam, mówiłem o tym wielokrotnie wówczas, gdy pan Trump był prezydentem. Teraz tylko odniosę się do informacji pana Szewki, który przedstawia tezę, obecną tezę pana Trumpa, jakoby Ukraina tą wojną wpychała Rosję w objęcia Chin. I dlatego trzeba tą wojnę skończyć, z punktu widzenia oczywiście amerykańskiego, tą wojnę skończyć jak najszybciej, żeby ten sojusz, ponoć istniejący sojusz, niezwykły sojusz gospodarczo-wojskowy, żeby się skończył. Chińsko, oczywiście rosyjskie. No więc ja od dwóch lat, od momentu, kiedy rozpoczęła się ta nieszczęsna wojna, przekonuję Państwa faktami z Chin o tym, że nie ma mowy o żadnym wspieraniu Rosji przez Chiny. Nie ma o tym mowy, że Rosja wpada w objęcia Chin. To są jakieś brednie, które nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości. Ja w tym swoim komentarzu napisałem, że jeśli chodzi o Rosję, to Chiny, oczywiście Chiny mają Rosjanie najbliżej i zapewne z tego korzystają w wielu przypadkach, aczkolwiek nie w takim ogromnym stopniu, jakby to się wydawało, studiując to, co się mówi na ten temat w mediach światowych, czyli uzależnionych od Amerykanów. Więc nie, oczywiście tak nie jest. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na to, czego pan Szewko w tym miejscu nie powiedział, mówiąc o tej tezie, a mianowicie, że kraje globalnego południa, krajami globalnego południa można nazwać i wielkie Indie, i malutką jakąś Kubę, czy tam jeszcze coś mniejszego. Te kraje, te większość krajów Azji, Ameryki Południowej, Afryki sympatyzuje z Rosją w tym sensie, że nienawidzą Chin. Nienawidzą nie Chin, tylko Stanów Zjednoczonych. I to jest prawda. I taka jest prawda. Te kraje, wszystko jedno, jakiekolwiek, malutkie, mniejsze, większe, bardzo duże, one po prostu nienawidzą Stanów Zjednoczonych. Nienawidzą tego, co reprezentują Stany Zjednoczone od wielu dziesiątków lat, od końca wojny, przynajmniej. Kiedy stały się światowym hegemonem. Ostatnim takim przykładem tego, jak bardzo Stany Zjednoczone są znienawidzone w krajach muzułmańskich, no to jest to jest efekt jest to efektem bez bezwarunkowego poparcia dla Izraela przez administrację Bidena. A może ostatnio już to się powoli zmienia, ale to niezwykle powoli i właściwie w sferze deklaratywnej, a nie w sferze rzeczywistości. Więc kraje muzułmańskie, dla krajów muzułmańskich nie tylko Izrael jest wielkim szatanem, wielkim złem, ale przede wszystkim Stany Zjednoczone są wielkim złem, bo gdyby nie było Stanów Zjednoczonych, nie byłoby istnienia Izraela. Ale wracam do tej Rosji. Wracam do tej tezy Trumpa, po prostu tak durnej, tak beznadziejnej, tak miałkiej intelektualnie, tak nieliczącej się z faktami, jak to jest tylko możliwe, jakoby Ukraina tą wojną wpychała Rosję w objęcia Chin. No więc po pierwsze chciałem zwrócić uwagę, że to jeśli już, to nie Ukraina wpędza Rosję w objęcia Chin. Jeśli już, jeśli uznamy, że ta teza ma jakiekolwiek prawdopodobieństwo zdarzenia się, to nie Rosja wchodzi w objęcia Chin, wpada w objęcia Chin na skutek tej wojny, a na skutek sankcji amerykańskich i europejskich. Tak. Ewentualnie na skutek sankcji, które zostały na nią, na Rosję nałożone przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone i tam parę innych jeszcze krajów. Głównie białych. A więc taka jest prawda. Rosja po prostu, żeby funkcjonować, a funkcjonuje zupełnie nieźle. Oczywiście to w tej chwili mówię, funkcjonuje nieźle gospodarczo, ponieważ funkcjonuje w ramach gospodarki wojennej. Czyli wszystkie ręce na pokład i przypadkujemy na potrzeby wojny. Wszystko, co jest niezbędne do potrzeb wojny. W momencie, kiedy ta wojna się zakończy, produkcja wojenna przestanie mieć sens, no wtedy mogą zacząć się kłopoty gospodarcze Rosji. Ale to tylko mogą przy kilku założeniach. Więc już abstrahując od tego, że czy Trump tak twierdzi, że teza Trumpa jest ponoć taka, na przykład on będzie zapewne prezydentem kolejnym. Teza Trumpa jest taka, że Stany Zjednoczone z Chinami poradzą sobie bez problemu, natomiast z Rosją przy Chinach już niekoniecznie. No, co najmniej dyskusyjne, delikatnie mówiąc, co najmniej dyskusyjna jest ta teza, że Stany Zjednoczone poradzą sobie z Chinami, bo jakoś niekoniecznie to widzę. Czy Stany Zjednoczone poradziłyby sobie z rosyjską armią, flotą, armią, tą triadą nuklearną? No, wolałbym, żeby nikt nie sprawdzał. Ale myślę, że raczej tak. Natomiast teza o tym, że wojna wpycha Rosję w objęcia Chin, to jest po prostu jedno zwykłe kłamstwo. Ordynarne kłamstwo. Kłamstwo takie, mające tak krótkie nóżki, że to aż strach. Ja po rozpoczęciu tej wojny wielokrotnie wprowadzałem w obieg felietony, których była mowa o tym, jak to firmy chińskie i różne, większe, mniejsze, bardzo duże, bardzo małe, z sektora finansowego, z różnych sektorów, zamrażają swoje stosunki z Rosją. Zamrażały wówczas swoje stosunki z Rosją. I to się dzieje w dalszym ciągu, dlatego że chińska gospodarka, znaczy chińskie kierownictwo partyjne przede wszystkim, chińskie kierownictwo partyjne dba o to, żeby chińska gospodarka zaczęła toczyć się coraz szybciej. Weszła na coraz szybsze tory. I to się powoli zaczyna dziać. W związku z tym chińskim decydentom politycznym zupełnie nie jest po drodze z ewentualnymi sankcjami amerykańskimi, które i tak mają miejsce, ale powiedzmy sobie w ograniczonym zakresie, ale dodatkowymi amerykańskimi sankcjami w stosunku do przedsiębiorstw chińskich, które by realizowały jakieś duże kontrakty z Rosją. Oczywiście, jeśli to są kontrakty wieloletnie, to w ogóle nie ma o czym mówić. To Chińczycy mogą powiedzieć, spadajcie na bambus, mamy kontrakt na tam 20 czy 30 lat na ropę naftową, na gaz i tak dalej. I po prostu realizujemy ten kontrakt w ramach tych, w których się da, w których ten kontrakt jest podpisany. Ale już na przykład inwestycje w ruski gaz skroplony na Jamale, Jamał 2 zdaje się, zostały zamrożone, chińskie inwestycje. Banki chińskie przestały realizować współpracę z rosyjskimi, znaczy przestały, nie zgodziły się na finansowanie tych współpracy niektórych chińskich przedsiębiorstw z innymi rosyjskimi przedsiębiorstwami. No tego jest sporo, to wystarczy do tego sięgnąć. Więc to wpychanie Rosji w objęcia Chin najlepiej realizują Amerykanie. Amerykanie, tak, oni swoimi sankcjami. Natomiast Chińczycy starają się omijać te rafy, te kupy, które kładą im na drodze Amerykanie. Raz, że śmierdzi, dwa, że amerykańskie. Starają się Chiny to omijać, te kupy, i robią to na tyle, na ile ich własne interesy nie za bardzo ucierpią. Bo to, że cierpią, to jest pewne, natomiast nie za bardzo ucierpią. Także teza, znaczy również ta teza Trumpa o tym, że Ukraina wpycha Rosję w wojnę, w objęcia Chin, o wojnę, jest po prostu tak karkołomna, że dla przeciętnego znawcy tematu to w ogóle nie ma tematu, no ale państwo nie musicie znać wszystkich aspektów tej sprawy. Ja oczywiście też wszystkich nie znam. Natomiast ja znam sporo tych aspektów i dlatego tym poglądem na temat tej tezy Trumpa dzieliłem się z Państwem. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.